Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, to już ostatnie przedwiosenne bajkowe tropy. Słuchamy ptasich świergotów, ale też wyjątkowo dziś w Polskim Radiu Białystok dochodzą nas rytmiczne i melodyjne łomoty ze studia muzycznego Rembrandt, bo przed nami Nagroda Muzyczna Polskiego Radia Białystok, niebieski mikrofon. Mam nadzieję, że nie wystraszymy wszystkich ptaków, którym powiesiliśmy budki langowe tutaj w naszych ogrodach radiowych. Szukamy wiosny, poszukamy też jej literackich śladów, wierszy, bo pierwszy dzień wiosny to też Międzynarodowy Dzień Poezji. Posłuchamy też cyklu do słuchania, do czytania Jerzycjady Małgorzaty Musierowicz. Myślę, że jej bohaterom spodobałby się taki pomysł na przykład powieszenia na dowolnym, wybranym przez nas drzewie jakiegoś ulubionego wiersza. Może ktoś sięgnie po niego i odkryje w nim coś dla siebie. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Witamy Olga Gordiejew i Kamil Kalicki.
Chciałbym mieć tyle sił, by nie bać się, walczyć o lepsze dni, nie poddać się. Chciałbym zatrzymać czas na parę chwil. Dobro jest w każdym z nas, dzielmy się nim. Przecież świat kolorowy może być. Każdy z nas prawo ma, by sobą być. Taki świat stwórzmy razem, ja i ty. Słoneczne dni budzić się, przyjaźni odnaleźć moc, pokonać lęk. Życie ma wtedy sens, gdy nim dzielisz się. Przecież świat kolorowy może być. Każdy z nas prawo ma, by sobą być. Taki świat stwórzmy razem, ja i ty.
Za kilka dni wiosna na dobre zadomowi się w kalendarzu, a mi podoba się to jej mruganie do nas okiem w pogodzie. Sypnęła garścią promieni słonecznych, widać je tutaj przy Świerkowej. Z niecierpliwością czekamy na wiosnę, bo przecież...
Na wiosnę się rodzą ptaki.
A ten jak to? Bocian i szpak i kos to przylatują z ciepłych krajów.
Są pąki na drzewach.
Ciepło.
Wiosną się robi... Zielona trawka,
świeża, ptaszki śpiewają.
No a jak zbliża się wiosna, to razem z nią Dzień Poezji. I to dobry pretekst do tego, by sięgnąć po wiersze.
Wiersz to jest coś takiego, że to jest taka bajka, tylko że krótsza od takiej bajki normalnej i się ją krótko czyta. Jak się na przykład nie ma czasu długo dziecku przeczytać, to się krótko czyta taki wiersz.
Wiersz to takie coś, że jeżeli jest konkurs wierszy, to mówi go się na konkursie wiersz.
Wiersze pisze poeta.
Wiersze wymyśla autor.
Wiersze może każdy wymyślić jak chce.
Okazuje się, że jeden z naszych ulubionych pisarzy, Grzegorz Kazdepkę, w młodości pisał wiersze.
Pisałem wiersze, gdy miałem lat 14, bo się wtedy po raz pierwszy zakochałem i napisałem dla mojej dziewczyny wiersze miłosne. Przynajmniej ja myślałem, że to są wiersze miłosne. Podarowałem mojej dziewczynie te wiersze, a ona tydzień później ze mną zerwała. I od tamtej pory to naprawdę wierszy nie napisałem już, bo bałem się, że rzeczywiście może to być znowu źle odebrane. Dzięki tym niepowodzeniom poetyckim stałem się prozaikiem. Ale poezja jest bardzo ważna dla mnie jako dla twórcy, ponieważ zauważyłem, że gdy chcę naładować akumulatory, gdy szukam natchnienia, to dużo bardziej wpływa na mnie czytanie wierszy, dobrych wierszy, niż czytanie prozy jakiejś mojego kolegi czy jakiejś mojej koleżanki. I sięgam często po wiersze, zazwyczaj nie ukrywam, po wiersze sięgam dla dorosłych, które potrafią nieprawdopodobnie szybko w jakiś sposób napełnić moją głowę różnymi myślami, pomysłami. Potem się rzucam do komputera i zaczynam pisać. Wierszy już chyba nie napiszę żadnych, ponieważ ja się straszliwie męczę szukając tych właściwych słów. Prozaik ma o tyle łatwiejszą sytuację, że prozaik może, opisując swoją historię, używać wielkiej ilości słów. Chociaż oczywiście powinien się troszkę ograniczać. A poeta jest trochę jak snajper. On musi wybrać dokładnie to jedno określone wyrażenie, najwłaściwsze. I ja chyba nie potrafiłbym spośród miliona możliwości wybrać tej jedynej.
Grzegorz Kazdepkę teraz podróżuje po świecie. Ostatnio widziałam w mediach społecznościowych, że w towarzystwie swojego cienia odwiedził w Edynburgu miejsce, które ma z Krainą Cieni wiele wspólnego, bo podobno autorka Harry'ego Pottera, J.K. Rowling, szukała na tym cmentarzysku nazwisk do wykorzystania w swoim słynnym cyklu literackim. I naszego autora z Białegostoku wcale to nie dziwi, bo także jest zwolennikiem imion i nazwisk z Odzysku w swoich powieściach. Skoro sprawdziły się w prawdziwym życiu, to i w literackim się sprawdzą. Taki recycling w służbie pamięci. Ekoliterackie zachowania są możliwe, to i my za chwilę wrócimy do naszej ptasiej radiowej ekoakcji.
Bajkowe tropy.
Czuć już wiosnę w powietrzu, a my z jej pierwszymi powiewami postanowiliśmy zaprosić się do naszego radiowego lasu ptaki. Tuż za siedzibą Polskiego Radia Białystok na skraju lasu zwierzynieckiego powiesiliśmy 4 budki lęgowe dla ptaków. A w wieszaniu tych budek pomagał nam ornitolog Adam Zberyt.
Świetna inicjatywa. Budek nigdy za wiele, zwłaszcza w miastach, ponieważ w miastach drzewa nie mają szans dorosnąć do takiego wieku i takiego stanu, żeby dziuple mogły się wytworzyć, więc to jest taki dobry substytut tego właśnie, żeby zwiększać liczbę miejsc do gniazdowania, zwłaszcza takich ptaków, które takich dziupli potrzebują. I właśnie budek, czyli sikory, muchołówki, kowaliki, które w tych miastach bytują, a miałyby trudności ze znalezieniem właśnie dobrych miejsc do założenia gniazda. Budka to jest jedna rzecz, ważny element tego ogrodu, żeby mogło się tam ptaki zasiedlić, zagnieździć, miały się gdzie rozmnażać. Natomiast bardzo ważne jest też, żeby ten ogród był przyjazny ptakom, czyli to nie może być taki ogród wymuskany, trawnik i tuje. To jest ogród, którego ptaki nie lubią. Więc ten ogród musi być przygotowany tak, aby miały też gdzie żerować, czyli powinny być tam różne krzewy owocodajne, powinny być tam różne kwiaty, które ściągają bardzo duże ilości owadów, bo na tych owadach żerują właśnie potem ptaki, na przykład takie sikory. To już właściwie jest urządzony ogród, bo pnie tych starych drzew, ich gałęzie są miejscem życia wielu różnych właśnie owadów, pajęczaków, którymi będą karmiły swoje młode sikory, które się tutaj zagnieżdżą. Być może muchołówki, bo to też jest dobra przestrzeń do tego, żeby tutaj właśnie jakaś muchołówka żałobna się zagnieździła, albo kowalik, bo w okolicy mamy las zwierzyniecki, więc też idealne miejsce, że być może któryś postanowi zasiedlić taką budkę. Najlepsze budki to takie, które wykonane są z jednolitego takiego drewna, z deski, żeby to nie była płyta paździerzowa, czy jakieś inne elementy, na pewno nie sztuczne, czyli tak jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Dobrze, żeby były zaimpregnowane czymś, takim biodegradowalnym impregnatem, ponieważ wtedy przedłużamy żywotność takiej budki, a ptaki się jej nie boją. Najlepsze budki są, okazuje się, że badania pokazują nam, że ma to wpływ, kolor tego impregnatu, to znaczy, jeżeli są brązowe, to troszkę mniej chętnie, jeżeli są zielone, dużo chętniej zasiedlają już w pierwszym roku. Potem oczywiście z czasem to też się zmienia i te zielone też będą zasiedlone, ale ten brązowy faktycznie ma wpływ na zasiedlenie. Ważne jest to, żeby przednia ścianka takiej budki, ja tutaj otworzę, bo trzymam taką budkę w rękach, żeby ona była otwierana. Znaczy był taki specjalny gwoździk, który to zabezpiecza, żeby sama się nie otworzyła, ale to umożliwia nam potem czyszczenie takiej budki w okresie takim zimowym, kiedy ptaki już opuszczą gniazda. No i oczywiście daszek odpowiednim spadem, żeby tam nic się do środka nie nalało. Raczej stare drzewa, ze względu na to, że będziemy tą budkę przybijać. Ostatnio jest taka moda na to, żeby je przyczepić za pomocą takich elastycznych opasek, tretytek tak zwanych. Ja tego nie polecam z tego względu, że one pękają. Wraz z drzewem, kiedy się rozrasta, przerasta na grubość, te tretytki pękają, gniazda potrafią, czy budki lęgowe potrafią spaść na ziemię, nawet z piskętami. Więc gwóźdź klasyczny jest najlepszym rozwiązaniem. Ta ingerencja w drzewo jest naprawdę minimalna. Także to nie jest tak, że jakoś bardzo szkodzimy. Drzewa regularnie są narażone na różne rany, obtarcia, mają swoje mechanizmy, żeby się przed tym bronić, więc ten gwóźdź jest naprawdę najmniej inwazyjny i bezpieczny, zarówno dla budki, jak i dla drzewa. W przypadku szpaków możemy ich powiesić kilka obok siebie, ponieważ one nie są terytorialne, bronią tylko samego wejścia do budki i samej budki, natomiast w przypadku sikor to powinno być kilkadziesiąt metrów już odległość pomiędzy poszczególnymi budkami. Jeżeli chcemy mieć mazurki, czyli takie ptaki podobne do wróbli, tylko z taką kropką na policzku, to w przypadku mazurków możemy wieszać te budki tuż obok siebie, bo one są kolonijne, także tolerują swoją obecność. Zresztą widzimy to w gniazdach bocianich, kiedy w jednym gnieździe bocianim potrafi gniazdować nawet do 12 właśnie takich par mazurków, więc im to w ogóle nie przeszkadza. Muchołówki też są terytorialne i też wtedy musimy rozwieszać te budki w odległości tak kilkudziesięciu metrów od siebie. No i bardzo ważne jest też to, żeby dzisiaj, kiedy mamy tak gorące wiosny już, nie tylko lata, żeby te budki wieszać w cieniu, ponieważ wiemy już z obserwacji, właśnie z różnych badań, że budki powieszone nawet w takim miejscu, gdzie słońce operuje tylko przez nieduży czas, niestety powoduje, że ptaki się gotują w środku. Pisklęta giną po prostu od tej wysokiej temperatury, jaka w budce panuje, ponieważ taka budka nigdy nie będzie tak dobra jak dziupla. Gdyby to była dziupla, nie byłoby żadnego problemu. Żywe drzewo zawsze ma takie mechanizmy, które sprawiają, że w środku jest wilgotno, chłodno, czyli idealne warunki do tego, żeby chronić się przed takimi właśnie temperaturami, natomiast dzisiaj wieszamy je w cieniu. Czekamy na lokatorów i powiesimy je też na wysokości poza zasięgiem ludzkiej ręki. To też jest ważne, żeby były na tyle wysoko, żeby człowiek się do nich łatwo nie dostał. O, zobaczcie, tam już wchodzi sikora do tego.
No.
A właśnie teraz się jest przy budce.
Tak jest.
Zagląda do środka. Będzie sikora, będzie jakaś sikora. Zaraz zobaczymy, może uda mi się zrobić zdjęcie, żeby zobaczyć dokładnie to za gatunek. O, modraszka.
Przed nią są te małe drzewa.
Modraszka, tak. Modraszka tam zagląda. Zagląda tam do środka. Mamy modraszkę w tamtej budce, która już wisi, czyli w tym roku nie mazurki, a modraszki będą. Także dobrze, że ta budka została wyczyszczona, bo ona sobie na swój sposób zagospodaruje tę budkę. Mazurki lubią dużą ilość traw suchych i piórek, bardzo dużo piórek. Natomiast sikory używają do wyścielania gniazd mech. Dużej ilości mchu, który jak wyschnie ma takie właściwości higroskopijne, czyli chłonie wodę, nawet jak jest wilgotno, to właśnie pomaga. I w przypadku modraszki bardziej preferują sierść zwierząt do wyścielania. Natomiast bogatki, czyli trochę większe sikorki, wolą piórka, ale też w niedużych ilościach. Ale ten mech jest podstawą. Przybić te mechy. Które następne? Może przejdźmy trochę bardziej w głąb. Tak, no, kilkadziesiąt metrów. Wieszamy wszystkie? Tak samo jak tu. Ponieważ te otwory w tych budkach są dosyć małe, więc niewiele ptaków może je zasiedlić. Tak zwanych dziuplaków wtórnych, czyli te, które same nie budują swoich gniazd, ale szukają dziupli już gotowych. I tak mały otwór, jak tutaj mamy, 30 mm, zasiedlają czubatki i modraszki. Tutaj w tym lesie najwięcej będzie modraszek. Czyli musimy trochę zwiększyć tę odległość właśnie, żeby się tolerowały, bo one są terytorialne. Myślę, że ten dąb jest idealny. Zobaczcie, jak to wygląda, jak mamy dosyć równomiernie rozmieszczone te budki, daleko od siebie. My mamy tutaj budki teraz tylko dla modraszek, natomiast można tutaj jeszcze dołożyć budki dla szpaków, dla bogatek, dla mazurków właśnie, dla muchołówki, więc jest jeszcze duże pole do popisu.
A ja widziałam, jak wysiadałam z samochodu na ogrodzeniu, na płocie. Przysiadł taki, tak, w przepięknej kolorystyce, takie paseczki biało-czarne, gdzieś pod koniec bliżej ogonka, to prawie jakby nakrapiane i brzuszek czerwony. I po prostu tak piękny, nie zdążyłam wyciągnąć telefonu, żeby go zatrzymać, ale no po prostu
był
coś
mały.
Pięknego. Mały, mały.
Czerwony był tylko tutaj pod ogonem.
Pod brzuszku i tak, tak. Jakby maźnięcie pędzlem na główce.
Dzięcioł?
Tak. Dzięcioł. Wow, to znaczy, że tutaj też mamy jakoś tak...
Jak przybiłem budkę, to się odzywał.
Czysto.
To się odzywał. Było słychać dzięcioł. Ale pierwszą budkę, jak przybijaliśmy, to takim alarmowym głosem się odzywał. Myślę, że był niezadowolony, że dokładamy mu
że
tutaj lokatorów. Tak. Myślę, że odpowiadał nam rzeczywiście na stukanie. że prowokujemy go do tego, że ktoś tu nowo się osiedlił jakiś. A teraz się odzywa kowalik. To takie to był głos kowalika.
Mamy też kosy tutaj.
Są też kosy? Też słyszałem kosę, jak byłem na drabinie. Przy pierwszej budce też alarmowym głosem właśnie się odezwał. Nasze radio. A macie tutaj też piękne drzewo, grab, który jest licznym drzewem właśnie w lesie zwierzynieckim i bardzo ważnym ze względu na gniazdowanie ptaków, a mianowicie spójrzcie, jaka kora jest popękana, jak wiele różnych takich zakamarków tam zaczyna, nawet huba się tu pojawiła, więc wewnątrz jest już zgnilizna i to jest najlepsze drzewo do tworzenia się dziupli, takich, że ptaki nie muszą mieć budek, nie trzeba im ich przygotowywać, tylko właśnie naturalnie tworzą się i tam się zagnieżdżają, a takie dziuple naturalne, trzeba pamiętać, są najlepsze, ponieważ są najlepsze warunki temperaturowe, wilgotnościowe, najbezpieczniejsze są też ze względu na drapieżniki, bo tam jeżeli ptak już go wybrał, tym dziuple, to znaczy, że jest naprawdę bezpieczna, bo on ze swojej perspektywy na to patrzy, na właśnie zagrożenie. I ostatnia rzecz, nie trzeba jest totalnie bezobsługowa, nie trzeba jej czyścić, bo cały materiał się rozkłada w ciągu zimy.
A ta dziupla zrobi się sama, czy my
tak, podejdźmy,
na przykład
to pokażę, jak to wygląda. Bo my sobie wyobrażamy, że dziuple są okrągłe. I rzeczywiście dziuple tworzone przez dzięcioły są okrągłe, natomiast który taki dziupli potrzebuje, bo dzięcioł sobie sam ją przygotuje. Natomiast mówimy o tak zwanych dziuplakach wtórnych, czyli ptakach, które same nie wykuwają, ale zasiedlają dziuple po innych ptakach albo właśnie naturalnie stworzone. I one, takie dziuple, wyglądają jak wrzeciono, jak się tworzą. Wyglądają mniej więcej tak. O, tutaj mamy taki fragment dziupli, który się tutaj już zaczął robić. Wyglądają tak, taki mają wrzecionowaty kształt. I takie właśnie dziuple, długie, bardzo wąskie, im węższe, tym lepsze, że ledwie można się do tej dziupli wcisnąć, głęboko wypróchniałe, są najlepsze. Są najlepsze dla ptaków. One takie preferują. Żaden ptak, zdrowy na rozumie, w lesie takim pierwotnym, jak Puszcza Białowieska, nie zagnieździ się w takie dziuple po dzięciole, bo dzięcioły wracają do tych dziupli i zabijają i dorosłe ptaki, jaja i pisklęta, bo po prostu je zjadają. Dzięcioły są drapieżnikami. Także jeżeli tylko mogą w takim lesie pierwotnym nigdy takiej dziupli nie zajmują, a my wiemy to i taki jest utrwalony przekaz, że w tych dzięciolich dziuplach, że to jest deweloper, z tego powodu, że w lasach gospodarczych po prostu drzewa takie gnijące, spróchniałe, czyli najlepsze do wytwarzania się dziupli są wycinane. Z tego powodu są zmuszone niektóre ptaki zasiedlać właśnie dziuple po dzięciołach.
Tu jest już chyba taka dziurka nawet tutaj właśnie wyżej jeszcze.
Tam być może już nawet jest tam jakiś zaczątek dziupli. Idealna, bo jest dosyć mała. Idealna dla modraszki. Kolejna będzie naturalna.
No to jeszcze tylko takie krótkie przypomnienie. Budki możemy wieszać przez cały rok, ale jeśli chcemy mieć blisko naszych domów lęgi, no to najlepsza jest taka wczesna wiosna. Na ptasie domy wybieramy miejsca zacienione, osłonięte od wiatru. Przybijamy je stabilnie do drzew, tak na wysokości 3-4 metrów, by ptaki czuły się bezpiecznie. W naszych budkach mogą zamieszkać, jak słyszeliśmy, sikory, modraszki. W lesie obok Polskiego Radia Białystok mamy już gniazdo sójki i mamy też taką budkę z poprzednich lat i udało nam się zaobserwować, że planuje się do niej wprowadzić właśnie sikora modraszka, podobnie zresztą jak w poprzednim roku.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
I czas na nasz cykl do słuchania, do czytania i kultową Jerzycjadę. W tym roku przypada 50-lecie Jerzycjady. Nie mogę w to uwierzyć, tej literackiej serii autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Sama autorka świętowała 80. urodziny w styczniu i jak przyznaje przez większość swojego życia pisze, czyta i zachęca do czytania innych. A jej teksty nie tracą nic ze swojej aktualności, no bo która z dziewczyn nie czuje się czasem jak Cesia Żak. Zdolna, inteligentna, oczytana, ale zakompleksiona na punkcie urody. Niezwykle ciepła, opiekuńcza, nie potrafi przejść obojętnie wobec potrzeb innych.
Szósta klepka. Czyta Małgorzata Musierowicz. Na dworze było jeszcze gorzej niż przewidywała. Z czarnego nieba lał się prosto za kołnierz lodowaty płyn. Wiatr szarpał połami cesinego płaszcza. Ulica Słowackiego była ponura i niemiła. Cysia przeszła przez jezdnię i zatrzymała się obok oświetlonego kiosku ruchu, przed którym stała kolejka po głos wielkopolski. Na półce obok okienka, pomiędzy plastikowymi żołnierzykami a kartonem pełnym długopisów Zenit, stało lusterko, w którym Cysia ujrzała swoje odbicie, fragment źle ubranej, nieciekawej dziewczyny, naciśniętej na oczy włóczkowej czapce. Spod czapki wystawał duży czerwony nos. Po nosie spływały krople deszczu. Był to rozdzierający widok. Ciemność na ulicach, deszcz, zimno. Przechodnie wtulają nosy w kołnierze i kryją się pod parasolami. Samotność żadnej bratniej duszy. Cesię ogarnęła zwolna handra gigant, rozpaczliwe poczucie osamotnienia i bez sensu wszystkiego. Cóż bowiem czeka ją w życiu? Jakie ma szanse na umeblowanie świata swoich uczuć, jeśli po 3 miesiącach nauki w nowej szkole nie potrafiła znaleźć sobie przyjaciółki, nie mówiąc już o chłopaku do chodzenia? Od początku roku szkolnego nikt na Cesię po prostu nie zwrócił uwagi, a ona była zbyt nieśmiała i zbyt dumna, żeby zabiegać o względy koleżanek. Zresztą były to na ogół rześkie, dobrze ubrane, pewne siebie dziewczyny, które zawsze wprawiały biedną cielęcinę w stan podziwu i lęku zarazem. A znów Danka Filipiak, która od początku zwróciła jej uwagę swoją poetyczną, tajemniczą małomównością, jak i wysoce uduchowionym wyrazem twarzy, po prostu wciąż jeszcze nie dostrzegała, że Cesia istnieje. W domu to samo. Celestyna miała dziwne szczęście do zajmowania ostatniego miejsca, gdziekolwiek by się znalazła. Nie sprawiała rodzicom tylu kłopotów, co szalona, leniwa i rozflirtowana Julia. Przeciwnie, cichutko i rzetelnie wypełniała wszystkie swoje obowiązki. A jednak, mimo iż kochali Cesię tak samo jak starszą córkę, zauważali ją znacznie rzadziej. Sama zaś Julia, która w tym roku po wielu wysiłkach i uruchomieniu wszystkich możliwych znajomości dostała się wreszcie do PWSSP, od dnia inauguracji roku akademickiego przypadła dla Celestyny nieodwołalnie. W domu Żaków pojawiły się ekstrawagancko ubrane dziewczyny, przy których Cesia czuła się jak zakurzony sprzęt domowy, i kudłaci plastycy, którzy patrzyli tylko na Julię, ponieważ rzecz jasna, Julia była najpiękniejsza. Oczywiste jest, że Celestynę musiała trawić zawiść. Zazdrościła Julii urody, talentów, przedziwnego wdzięku, swobody bycia i elokwencji, niezrozumiałej umiejętności ubierania się w byle co i wyglądania przy tym jak modelka i oczywiście powodzenia u chłopaków, tego najbardziej. Przy tym wszystkim należy zaznaczyć, że nie była Cesia osobą o charakterze odrażającym. Nie nienawidziła przedmiotu swej zawiści. Przeciwnie, kochała Julię z całej mocy, wielbiła ją i podziwiała. Złe zdanie miała tylko o sobie. W głębi jej duszy głęboko zakorzeniło się przeświadczenie, że jest o wiele gorsza od innych dziewcząt. Przyznawała sama przed sobą, że posiada, owszem, najróżniejsze skarby ducha, lecz niestety zalety jej ciała są przygnębiająco nieliczne. Brak pewności siebie utrudniał Cesi życie i niemożliwym czynił pełne porozumienie z otoczeniem. Gdyby ktoś jej powiedział, że od samego domu idzie za nią jak wierny cień wysoki chłopak w skafandrze z kapturem, byłaby przekonana, że to jakieś nieporozumienie lub że ktoś chce jej zrobić głupi kawał. A jednak szedł. Chodził tak co dzień od 3 miesięcy. Co dzień rano czekał za kioskiem ruchu naprzeciwko żółtego domu z wieżyczką. Krył się tam, dopóki nie zobaczył wychodzącej z domu Celestyny, a potem szedł za nią krok w krok, podziwiając jej smukłą sylwetkę i ruchy pełne gracji, a także wspaniałe jasne włosy fruwające wokół ślicznej głowy. Nie przeszło mu przez myśl, że Celestyna w tej właśnie chwili wymyśla sobie od odrażających egocentryczek i dochodzi do wniosku, że zamiast zajmować się bezustannie swoimi kompleksami, powinna poświęcić raczej całą uwagę temu nieszczęśliwemu światu, zostać zakonnicą lub zatrudnić się w domu sierot na stanowisku pomywaczki lub też udać się do najbliższego leprozorium i tam służyć pomocą wszystkim trędowatym. Albo pójść na studia medyczne, oczywiście w przyszłości. W każdym zaś razie na pewno dążyć do udoskonalenia swej duszy, a więc przede wszystkim położyć kres zawiści, ponieważ zawiść jest uczuciem poniżającym.
To już wszystko w Bajkowych Tropach. Dziś usłyszymy się za tydzień.
Kultowa jeżycjada Małgorzaty Musierowicz w interpretacji samej autorki polecają wydawnictwo Labretto, Legimi i Polskie Radio Białystok.
Bajkowe tropy w Polskim Radio Białystok.
Czy możesz uwierzyć, że jest takie zwierzę, co wielkie jest prawie jak dom? Ma uszy olbrzymie.
O, a jak mu na imię?
To zwierzę nazywa się słoń.
Słoniową piosenkę na trąbie gra, słoniową piosenkę tra la la la. Słoniową piosenkę na trąbie gra, słoniową piosenkę tra la la la.
W gorącej Afryce słoniowe ma życie i wzdycha.
Ach, co to za los! Gdy katar mnie złapie, to kicham i sapię, bo trąba słoniowa to nos.
Słoniową piosenkę na trąbie gra, słoniową piosenkę tra la la la. Słoniową piosenkę na trąbie gra, słoniową piosenkę tra la la.